Panie premierze, ten tydzień to dla pańskiego resortu przede wszystkim konstytucja dla nauki. Bardzo proszę powiedzieć, jakie są pańskim zdaniem najważniejsze punkty tej reformy?
Zdecydowanie zwiększamy autonomię uczelni, udrażniamy ścieżki awansu dla młodych naukowców, zupełnie zmieniamy zasady finansowania, tutaj też autonomia uczelni będzie dużo większa. No i mamy jeszcze parę punktów nierozstrzygniętych wewnątrz rządu czy koalicji rządowej. Jeżeli chodzi o rząd, to tutaj najtrudniejsza będzie uzgodnienie poziomu wzrostu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Bo wszyscy wiedzą, że obecny stan skazuje polskie uczelnie na przeciętność. Natomiast z drugiej strony nie może też być tak, że środowisko akademickie otrzyma dodatkowe środki, nie reformując równocześnie uczelni czy instytutów naukowych. Trzeba równolegle reformować uczelnie, instytuty naukowe i zwiększać finansowanie.
Z takich punktów, które mogą być najbardziej istotne z punktu widzenia studentów, to między innymi zmiany w rekrutacji. Podstawą będzie przede wszystkim egzamin maturalny, a ewentualne dodatkowe egzaminy będą obligatoryjne dla uczelni oraz też studia niestacjonarne nie zostaną wydłużone. Może pan powiedzieć, co zadecydowało o tych zmianach?
Jeżeli chodzi o rezygnację z planów wydłużenia studiów niestacjonarnych, to zdecydował gremialny opór środowiska akademickiego. Ja poszedłem na to ustępstwo z ubolewaniem, dlatego że wszyscy doskonale wiedzą, że nie da się w ciągu 60% zajęć, a tyle wynoszą studia niestacjonarne, przekazać takiej samej wiedzy, takich samych umiejętności, co w ciągu 100%. Na studiach niestacjonarnych studiuje bardzo wiele naprawdę zdolnych osób z mniej zamożnych rodzin. One po prostu muszą równocześnie studiować i utrzymywać się, dlatego nie mogą studiować w trybie stacjonarnym. Moim zdaniem należało tym zdolnym studentom z niezamożnych rodzin stworzyć takie same warunki jak studentom z rodzin zamożniejszych. No trudno, oprócz środowiska był tak duży, że z tego zrezygnowaliśmy. Jeżeli chodzi o egzaminy wstępne, już dzisiaj uczelnie mogą takie egzaminy wstępne organizować, ale za zgodą ministra. A niby dlaczego ja mam decydować za, nie wiem, Uniwersytet Gdański albo Politechnikę Gdańską, Akademię Muzyczną, czy można organizować na tej uczelni egzaminy wstępne, czy nie. Niech to będzie autonomiczna decyzja uczelni, natomiast z zastrzeżeniem takim, że co najmniej 50% ogólnej oceny kandydata to muszą być wyniki matury. Oczywiście zastrzegam, że na uczelniach artystycznych czy uczelniach sportowych, a w UEFA-ach tutaj rozstrzygające muszą być wyniki egzaminu.
Z takich zmian, które odbiły się szerokim echem, mówi się również o blokadzie wysokich stanowisk na uczelniach dla osób, które w jakiś sposób były związane z władzą poprzedniego ustroju.
Muszę powiedzieć, że te przepisy były obecne już w projekcie ustawy, który przedstawiłem we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki. Natomiast rzeczywiście nikt do tej pory na te przepisy nie zwracał uwagi. To wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, środowisko akademickie traktuje tę ustawę jako swoją ustawę, dlatego że ona powstawała w bardzo szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim. 2 lata rzetelnie dyskutowaliśmy, jakie powinny być rozwiązania optymalne dla polskich uczelni. Ponieważ środowisko akademickie czuje się współautorem tych rozwiązań, to tym razem propozycja ograniczenia praw osób współpracujących z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa, praw do piastowania najważniejszych funkcji na uczelniach, funkcji rektora, dziekana, dyrektora instytutu, nie wywołało to oporu. Czyli widać wyraźnie, że uczciwy dialog doprowadza do tego, że środowisko akademickie otwiera się na postulaty, które jeszcze kilka lat temu wywoływały ogromne kontrowersje. Natomiast dla mnie charakterystyczne jest też to, że tych przepisów nie zauważyła część krytyków ustawy, tych krytyków umownie mówiąc z prawej strony. To jest najlepszym dowodem na to, jak powierzchowna była ta krytyka i że w gruncie rzeczy ona wynikała z nieznajomości ustawy, bo moi krytycy nawet w ramach Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy do tej pory w ogóle przez 4-5 miesięcy nie orientowali się, że takie przepisy lustracyjne w tej ustawie są zawarte.
Panie premierze, ten tydzień to również konstytucja dla biznesu. W jaki sposób konstytucja dla biznesu i konstytucja dla nauki mogą wzajemnie koegzystować?
Jeżeli chcemy zbudować nowoczesną gospodarkę, jeżeli chcemy podnieść nie tylko ogólny poziom rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim poziom zamożności Polaków, to musimy budować pomost między nauką a gospodarką. Robimy to z panem premierem Morawieckim od 2 lat. Oczywiście, jeżeli chodzi o konstytucję dla biznesu, to jest przede wszystkim dzieło pana premiera Morawieckiego. Teraz będzie kontynuowane przez panią minister Jadwigę Emilewicz. Reforma nauki i szkolnictwa wyższego i reforma prawa gospodarczego współgrają w tym sensie, że tworzą warunki do rozwoju dla innowacyjnej gospodarki. Ta innowacyjna gospodarka musi być w zdecydowanie większym stopniu niż do tej pory oparta o osiągnięcia polskich naukowców. Bardzo się cieszę, że w taki sam sposób podchodzi do tego problemu pan premier Morawiecki.
Panie premierze, jednak polski biznes to w dużej mierze wrażenie, że biznes prosty naszą gospodarkę pchają do przodu małe i średnie przedsiębiorstwa, niestety jeszcze nieduże marki, koncerny, które byłyby rozpoznawalne w skali świata. Co trzeba zrobić, żeby nasza polska innowacyjność mogła lepiej pójść do przodu i mogła zaistnieć w skali świata, czy chociaż w skali Europy?
Tak jak pan powiedział, większość polskich firm to firmy małe i średnie, chociaż innowacyjne startupy radzą sobie znakomicie także w tych obszarach nowoczesnych technologii. My mamy ogromny potencjał intelektualny, jeżeli chodzi o informatyków. Coraz więcej polskich firm informatycznych podbija rynki zagraniczne. Natomiast konstytucja dla biznesu, to co przegłosował w piątek Sejm, adresowana jest do ogółu przedsiębiorców. To są takie uproszczenia prawa gospodarczego, które są ważne i dla właścicieli mikrofirm, i dla tych dużych firm, które konkurują na rynkach światowych. Ale mamy świadomość w rządzie, że to jest dopiero pierwszy krok, że potrzebne są dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiem, że pani minister Emilewicz planuje na przykład obniżenie podatku CIT do poziomu 4% na produkty innowacyjne. No to jest bardzo duża zachęta do wchodzenia w działalność innowacyjną. Z kolei pan premier Morawiecki ma bardzo ambitny plan, żeby ograniczyć liczbę przepisów, żeby do polskiego prawodawstwa wprowadzić taką zasadę, którą z powodzeniem od lat stosują Brytyjczycy. Jeżeli ma się pojawić jeden nowy przepis, to dwa z dotychczas istniejących muszą być usunięte, tak żeby te przepisy nie tworzyły niezrozumiałego dla obywatela czy dla przedsiębiorcy gąszczu, który utrudnia czy to funkcjonowanie firmy, czy codzienne życie.
Panie premierze, pozostając w temacie innowacyjności, ostatnio mówi się w debacie publicznej o elektromobilności. Na Pomorzu jest klaster logistyczno-transportowy, który ma pomysł na elektryczny prom łączący Trójmiasto z Helem. Jednak przechodzi on bez echa wśród potencjalnych inwestorów. Panie premierze, co trzeba by zrobić, żeby inwestorzy nie bali się ryzykować w innowacyjność, żeby to ryzyko stało się opłacalne?
Od 1 stycznia obowiązuje druga już ustawa o innowacyjności. Ta pierwsza została uznana przez przedsiębiorców za najlepszą ustawę podatkową przygotowaną w tej kadencji. Druga idzie o wiele dalej. Za każdą złotówkę zainwestowaną w badania i rozwój przedsiębiorca może sobie 2 złote odpisać od podstawy opodatkowania. No to jest jedno z takich najbardziej śmiałych rozwiązań proinnowacyjnych w skali świata, jeżeli chodzi o to pomorskie przedsięwzięcie, o którym pan redaktor wspomniał. Myślę, że warto tym projektem zainteresować panią minister Emilewicz, może nawet samego pana premiera Morawieckiego, tak żeby byli w stanie ocenić, na ile perspektywiczne jest to przedsięwzięcie. Chcę powiedzieć, że pieniędzy do inwestowania w takie innowacyjne przedsięwzięcia naprawdę nie brakuje. W samym Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, instytucji podległej Ministerstwu Nauki, czyli mnie, mamy ponad 20 miliardów złotych do inwestowania w takie przedsięwzięcie, no tylko one muszą się jakoś ekonomicznie bilansować.
Panie premierze, a co trzeba zrobić albo zmienić, żeby Polacy chętniej patentowali swoje pomysły?
Przepisy patentowe już zostały uproszczone w poprzednich 2 latach. Ministerstwo Rozwoju, czyli znowu pan premier Morawiecki, bardzo duży wysiłek w to włożył. Mamy świadomość, że ciągle jeszcze pod względem ilości patentów odstajemy od kraju w Europy Zachodniej, zwłaszcza od Niemiec. Natomiast nowe zasady finansowania uczelni, czy nowy projekt reformy instytutów badawczych, które powinny stanowić taką naukową podstawę rozwoju polskiej gospodarki, wszystko to kładzie bardzo duży nacisk, żeby zachęcać naukowców do patentowania wyników swoich badań.
Panie premierze, kończąc już naszą rozmowę, muszę zapytać o ewentualne transfery do pańskiej partii, bo zapowiadał pan w zeszłym roku, że do porozumienia mogą przyjść kolejni byli lub obecni politycy Platformy Obywatelskiej. Do takich transferów już doszło. Niedawno poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego zasilił szeregi porozumienia. Czy w najbliższych tygodniach, miesiącach szykują się kolejne przejścia, kolejne nowe nazwiska w porozumieniu?
Powiem otwarcie, że takich parlamentarzystów, nie tylko posłów, ale także senatorów zainteresowanych dołączeniem się do obozu Zjednoczonej Prawicy, czy konkretnie do porozumienia, jest wielu. Natomiast każda taka decyzja musi być z obu stron poprzedzona bardzo uważną analizą, czy istnieje dostatecznie szeroki wspólny mianownik ideowy. Nie chodzi nam przecież o to, żeby tworzyć niespójną, przepraszam za określenie, zbieraninę polityków, tylko chodzi o to, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy, zachowując wewnętrzną jedność, równocześnie poszerzał się na wartościowych polityków Platformy Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, na wartościowych, bezpartyjnych samorządowców. No i rzeczywiście mam świadomość, że ze względu na taki umiarkowany profil, taki centrowy profil programowy mojego ugrupowania, to właśnie porozumienie jest naturalnym łącznikiem między tymi, którzy są dzisiaj poza obozem Zjednoczonej Prawicy, a Prawem i Sprawiedliwością, czy innymi ugrupowaniami tworzącymi obóz rządowy. Czy do takich kolejnych, jak pan to określił, transferów dojdzie, poczekajmy. Takich informacji pewnie będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach więcej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.